Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a dziś nie jestem sam, bo wspólnie ze mną jest Krzysztof Bruzda. Witaj, Krzysztofie.
Dzień dobry, po raz któryś tam z kolei.
Dzień dobry. I dziś do naszego wirtualnego Tyflo Podcastowego studia przyniosłeś małe urządzenie.
Urządzenie firmy Modecom. Jakby to w zasadzie nazwać, bo nie wiem i na ile, co po niektórzy słuchacze bardziej zaawansowani się orientują, taki sprzęt podobny do tego, który tu mam, się nazywa Raspberry. Natomiast to nie jest Raspberry. Raspberry chyba, jak dobrze pamiętam, to do Linuxa się używało.
No, przede wszystkim.
Natomiast to jest mniej więcej chyba tej wielkości nawet co Raspberry, albo nawet nie wiem, czy nie mniejszy.
Raspberry to zdaje się w ogóle była taka przede wszystkim płytka, którą można było zamknąć w dowolnej obudowie. Tam chyba można było dostać razem z tym urządzeniem płytkę, a właściwie nie tyle płytkę, co obudowę. Natomiast to chyba tak generalnie to było bardziej dla tych, którzy chcieli cokolwiek stworzyć z tego. A tu mamy chyba jednak to urządzenie jako jedną całość.
Swojego czasu, nie wiem, czy sobie przypominasz, czy to już za twoich czasów było, wychodziły takie pisma Młody Technik.
Pamiętam.
I w niektórych numerach dodatkowo sprzedawano takie różne elementy, a na pudełeczku z tymi elementami było napisane "zrób to sam".
Owszem.
I w środku była płytka drukowana i trzeba było sobie samemu zalutować. I w zależności od umiejętności to albo działało, albo nie działało.
Albo szedł dym.
Albo szedł dym, dokładnie. Różne rzeczy. Więc ja pamiętam, kiedy w takim pudełeczku było w częściach rosyjskie radio, radzieckie bym powiedział nawet, radio na średnie fale, gwiazdeczka, takie coś. I trzeba było to do kupy czepić.
Przez ileś numerów trzeba było to pozbierać i dokładnie. Można było mieć radio.
Tak jest i to na średnie fale tylko.
No, które się samodzielnie złożyło. Natomiast no tak, to trochę wspomnień za nami, ale jednak to urządzenie, o którym dziś będziemy mówili, czyli komputer firmy Modecom, to jest urządzenie, które nie jest sprzętem do samodzielnego montażu, jak dobrze nie. kojarzę. To jest po prostu małe pudełeczko, które jest zmontowane, które możemy sobie zabrać, wrzucić w kieszeń i gdzieś z nim pójść. No i wykorzystywać je na ileś tam różnych sposobów. Takie przenośne komputery to też na przykład można powiedzieć, że są te komputery typu Intel NUC, o których swego czasu była też audycja. Była audycja o Intel NUC-u i o Macu Mini. Nie, proszę Państwa, to nie program pierwszy Polskiego Radia, to po prostu u kolegi nie. Krzysztofa się odzywają.
W studiu dziwne tak, rzeczy się
sygnały
dzieją.
Sygnały czasu. Natomiast to urządzenie chyba jest jednak trochę mniejsze niż Mac Mini, bo to jest chyba jakiś taki jak duży pendrive, prawda?
To jest wielkości, jak sobie można przypomnieć, kiedyś sieci komórkowe rozdawały modemy takie na USB.
No tak.
Niebieskiego koloru, jak ktoś widzi, to skojarzy. Które się podłączało pod USB, w to się wkładało kartę SIM i no i się miało internet za pomocą tych dialerów takich tam. Można było sobie zrobić połącz.
Czyli tak jak mówię, duży pendrive, taki większy pendrive po prostu.
Dokładnie. I teraz ja tutaj posiadam coś podobnego, tyle że już nie jest to modem, a jest to pełnofunkcjonalny komputer tej wielkości, właśnie co ówczesny modem. Jest to sprzęt wielkości właśnie takiego wyrośniętego pendrive'a. Co to ma na pokładzie?
Może najpierw zacznijmy w ogóle od nazwy, bo to jest urządzenie firmy Modecom. My, ody, eky, omy, czy przez C się to pisze?
Modecom.
Modecom. Modecom. Czy to urządzenie ma jakiś swój model?
Modelu jako takiego nie ma i nawet w BIOSie nie widać, żeby miało. Po prostu są to komputery firmy Modecom. Mhm. I tyle.
I po prostu można sobie zamówić z różną konfiguracją, jak rozumiem.
Dokładnie tak. Ja przed audycją właśnie wszedłem na stronę Modecomu i widziałem te komputerki tam. Oni się chwalą, że to jest ich jakiś tam model, jak się to mówi, taki flagowy. O, tak powiem.
Rozumiem. No to dobrze.
I to nie ma.
Co pod maską?
Jakiegoś momentu. Co pod maską? Pod maską mamy procesor czterordzeniowy, taktowany Atom czterordzeniowy, taktowany zegarem 1200, 4 giga RAM-u pamięci i 16 pamięci dyskowej wbudowanej.
Czyli to jest zapewne jakaś pamięć flash.
Tak. Dodatkowo mamy porty USB, jest ich 3. Jeden port USB to jest taki normalny, zwykły port, jak mamy w komputerach. I dwa porty, te takie z bolczykami, nie, te najmniejsze takie.
I mikro.
No to mikro. I one są dwa. Dodatkowo mamy czytnik kart. Ach, i na pokładzie jeszcze mamy, zapomniałem, kartę Wi-Fi i Bluetooth.
Złącza Ethernet nie ma.
Nie ma. Nie ma. Myślę, że dlatego, że posiada to Wi-Fi, to w sumie niepotrzebne.
No tak, producent uznał, że wtyczka Ethernet jeszcze mogłaby pogrubić dodatkowo ten komputer. Nie bardzo
dokładnie
było gdzie jej wstawić. No to niech będzie takie
poza
coś.
Poza tym ten komputerek nie ma nawet tak naprawdę karty dźwiękowej, bo dźwięk uzyskujemy poprzez podłączenie tegoż urządzenia do jakiegokolwiek sprzętu, telewizora czy monitora z HDMI, który ma głośniki, i przez to HDMI uzyskujemy dźwięk z tego komputerka, bo inaczej to no niestety się nie da.
Czyli jak rozumiem również jest wyposażony w gniazdo HDMI.
Tak, znaczy nie, to nie jest gniazdo, to jest wtyk.
Czyli on ma jakby taką końcówkę HDMI, którą możemy sobie podpiąć do telewizora.
Dokładnie, wetknąć w gniazdo w telewizorze HDMI.
Okej.
Jest ta końcówka męska. Oprócz tego, że to tak jest, to są nawet tacy spryciarze, którzy omijają jakby możliwość podłączenia tego do HDMI, podłączają sobie do tego jakąś kartę, nie wiem, za 4 zł i w ten sposób korzystają.
No tak przy użyciu USB, które jest dostępne na pokładzie.
Dokładnie, bo w sumie niewidomy, który jakby taki komputer sobie by podłączył pod HDMI, no to w sumie po co mu to HDMI, skoro i tak obrazu nie widzi, prawda? Więc tak czy inaczej połowę jakby przyjemności korzystania nie jest w stanie tutaj zaznać. Więc są tacy, którzy po prostu tego HDMI nie używają, bo no, jak się dobrze postarać, nie jest ono aż tak wymagane do działania tegoż urządzenia.
No jasne.
Ze względu na to, że nie ma tu żadnej karty dźwiękowej, to nie zaznamy tutaj żadnych gniazdek na jacki, cincze czy coś w tym stylu.
Ale mamy gdzieś zapewne gniazdo zasilania, bo to urządzenie nie jest zasilane bateryjnie, prawda?
Nie jest.
Zasilanie czy jest zasilane z HDMI?
Nie, zasilane jest za pomocą jednego tego USB, tego małego.
A, w ten sposób.
Tak, i teraz mamy kilka sposobów korzystania z tego komputerka. Jako że jedno z gniazd USB tego małego mikro jest wykorzystywane do zasilania, to w komplecie dostajemy przejściówkę na takoweż gniazdo. Przejściówka jest z tego małego gniazda na to standardowe. No i tutaj możemy już trochę poszaleć, bo podłączając taką przejściówkę do jednego z gniazd w tym komputerku, to możemy sobie podłączyć wszystko, jakiegoś huba czy coś, wszystko co tam nam przyjdzie do głowy, bo generalnie napięcie takich gniazd USB jest standardowe, tak jak wszędzie. Więc pociągnie huba bez problemu, a jeszcze jak jest aktywny ten hub, to tym bardziej.
No to już w ogóle będzie miał własne zasilanie, więc tu odpada nam ten problem. Jak się włącza ten komputer? On ma jakiś przycisk na sobie?
Tak, ma taki przycisk, który przytrzymuje przez pół sekundy. Pokazuje nam się logo Modecomu, właśnie dlatego powiedziałem, że on nie ma modelu. Bo zamiast logo Windowsa pokazuje nam się logo Modecom. Mamy napisane na górze takimi bardzo dużymi literami Modecom, a pod spodem mamy logo, jakieś kółeczko z czymś w środku. Nie dojrzałem nawet, co to tam jest. W każdym razie nie jest to logo Windowsa. I to tak wygląda. Jest to oparte na UEFI już. Więc już jest ta nowsza technologia zastosowana. Dla osób bardziej zaawansowanych powiem, że odzyskiwanie w razie jakiejś awarii Windowsa w tym urządzeniu jest naprawdę banalnie proste, ponieważ urządzenie skonfigurowane poprawnie przez firmę Modecom ma swoją wewnętrzną partycję, z której odzyskujemy ten system, tak jak dzisiaj w komputerach kupowanych w sklepie, a jeśli nie, to możemy zrobić to w inny sposób. Możemy sobie po prostu nagrać, jeśli ktoś ma odpowiednie narzędzie, obraz tej partycji, która jest tam wbudowana i za pomocą WinP sobie przywrócić ten system z powrotem.
Ciekawe, czy
tak stało.
Ciekawe, czy na przykład w razie czego, w razie gdyby był jakiś problem, to dałoby się podłączyć tu napęd CD na USB.
Oczywiście.
I
oczywiście,
w ten sposób
tak.
Na przykład zainstalować system wewnętrznej pamięci tego urządzenia.
Myślę, że tak, tylko że dlaczego ja jakby kładę nacisk na to, żeby jednak z tamtej partycji, ponieważ na tamtej partycji są zaimplementowane wszystkie sterowniki. Do tego urządzenia. Mm-hmm. Tak, stawialiśmy tutaj ze znajomym w momencie, kiedy mi się wysypał system od początku, no wpadliśmy na taki genialny pomysł, żeby jednak postawić normalnie system, to połowy sterowników nie było, więc a nie było skąd wziąć.
Rozumiem.
Bo w internecie niestety nie jest tak łatwo.
Nie było, a sam Windows też nie widział tego sprzętu.
Dokładnie tak. I było przynajmniej z 5 czy 6 urządzeń w sekcji urządzenia.
Nieznane inne. Urządzenie, tak. Z wykrzyknikami w menedżerze urządzeń.
Dokładnie. Więc raczej lepiej tutaj sobie skopiować obraz z tej partycji, która jest tutaj ukryta i trzymać sobie gdzieś na boku. To jest bardziej opłacalne, myślę.
Najprostsze w razie czego.
Dokładnie. Ma to jeszcze rozszerzenie kart SD, czytnik kart SD. Więc
możemy tam sobie dodatkową pamięć wrzucić.
Dokładnie. I ta karta tutaj nam służy jako dodatkowa partycja jakby, bo no 16 giga wbudowanego dysku to raczej niewiele, ale można sobie kartę wsadzić jaką chcemy. Tu nie ma ograniczeń, że tylko odtąd dotąd. Więc możemy sobie wsadzić jak największą sobie kartę tam wymyślimy i tam ewentualnie te dane trzymać, bądź nawet próbować, co zresztą ja zrobiłem, zainstalować sobie programy, które się już nie mieszczą na tej partycji C, to sobie tam po prostu dać dostęp systemowi.
No tak, bo ta wewnętrzna pamięć, o której mówisz, ile tam jej jest?
16.
No to jak się Windows 10 rozhula, to jest tam w stanie zająć praktycznie całą tę pamięć. Więc kartę faktycznie warto mieć, żeby mieć jakąś tę dodatkową pamięć na system, to może niekoniecznie, ale na nasze dane i na dodatkowe programy, jeżeli będziemy chcieli tego używać. No oczywiście wiadomo, że z kartą, no to może to trochę działać jakoś wolniej niż ta pamięć flash i tak dalej, no ale przynajmniej będziemy mieli po prostu pojemniejszy dysk wtedy.
Dokładnie. Jedyny minus jakby tego wszystkiego to jest, że tak powiem, minus audio, który tutaj żeśmy przed anteną zademonstrowałem ci, Michale. Jest straszny przydźwięk na właśnie na audio, który w zasadzie nie wiadomo skąd się bierze, bo najpierw myślałem, że on wynika z tego, że no, mój sprzęt jest jaki jest i myślałem, że to może z miksera albo z czegoś. Ale zauważyłem, że ten przydźwięk występuje nawet bezpośrednio, jak jeszcze zanim sprzedałem telewizor i miałem ten telewizor, to on w telewizorze też występował tak bezpośrednio podłączony do HDMI, więc...
No prawda jest taka, że prawdopodobnie to jest jakieś jednak rozwiązania tu niezbyt mocno izolowane jedne od drugich i gdzieś pewnie jakieś przydźwięki po prostu się przenoszą, coś tam w elektronice sieje, tak kolokwialnie mówiąc.
Tak, nawet słychać pracę tego dysku w sumie. Jak coś odpalamy, to od razu słychać. To za jakiś czas zademonstrujemy. Zobaczycie, z jaką szybkością odpalają się tam aplikacje. Myślę, że jak na tak małe urządzenie, to prędkość jest całkiem fajna. I nie ma tutaj nic do zarzucenia, bo no, ja już go trochę zapchałem, prawdę mówiąc, a mimo to widzę, że jakby z prędkością jest całkiem fajnie. To jest fajna rzecz, bo jak sobie na przykład chcę wyjść z domu i załóżmy chcę u znajomego coś zrobić, no to nie muszę go prosić, żeby mi pożyczył swój komputer czy coś, tylko wystarczy, że mi użyczy swojego monitora. Ewentualnie
klawiatury.
Ewentualnie klawiatury. Ja się podłączę i już. Ale ja nie wiem, nie pamiętam, czy tobie się chwaliłem, Michale, ale mam tutaj taką klawiaturkę małą, której używam do tegoż komputera.
Aha.
Jak już bardzo się nie chcę ruszać do biurka, mam tu taką klawiaturkę, jak co po niektórzy używają wielkości takiej, jak są na Bluetooth te klawiatury, co ludzie używają do telefonów. Z tym, że ta klawiatura jest typowo przeznaczona do komputera, bo ma ten cały, jak ja to mówię, dynks do USB.
Aha.
Nie jest ona tak do końca na Bluetooth.
Ma po prostu odbiornik
tak,
USB. I dongiel tak zwany.
Taki dongiel, tak. I jest to klawiatura prawie pełna, dlatego że nie ma tutaj numerycznej, ale jest całe QWERTY, chociaż trochę dziwnie ma poukładane te znaki, ponieważ no tutaj, gdzie jest alt lewy, to mamy znak równości. Tu, gdzie powinien być Windows, mamy minus, a Windows, przycisk Windowsa został przeniesiony na prawą stronę. No i obok mamy jakieś kwadraty i tak dalej. Mamy dwa joysticki. Jeden jest od multimediów, drugi jest od całej obsługi reszty systemu. Więc no, taka mała klawiaturka, jak naprawdę się człowiekowi nie chce siedzieć przy biurku, to sobie taką bierze i sobie na łóżku siedzi. I
pamiętasz jej nazwę swoją drogą? Bo może ktoś z naszych słuchaczy byłby zainteresowany.
Teraz na szybko nie pamiętam, ale postaram się dowiedzieć to w komentarzu pod audycją.
Napiszesz.
Podam,
okay.
Oczywiście. Klawiaturka nie jest droga, ona kosztuje gdzieś około 40 paru złotych, więc...
Właśnie, skoro już mowa o cenie, to ile ten komputer kosztuje w takiej konfiguracji, o jakiej ty mówisz?
W takiej konfiguracji, jakiej ja mówię, nowiutki można kupić za 400 zł. W Modecomie, bezpośrednio.
A czyli nie jest to jakoś bardzo, nie jest to jakoś bardzo dużo. Nie wiem, czy powiedzmy kupowanie komputera z Atomem w dzisiejszych czasach ma jakoś bardzo duży sens, ale podejrzewam, że znajdą się zastosowania, do których taka konfiguracja wystarczy. I pewnie zaraz o tym porozmawiamy.
Ja ci powiem jedną rzecz. Nie wiem, czy sobie przypominasz, jak Apple wypuścił monitory z wbudowanym komputerem w środku, że tylko się podłączało klawiaturę do takiego monitora.
No to były te tak zwane iMac'i.
I tutaj jakby podobna sytuacja jest, tak, bo mamy sobie telewizor, podłączamy to pod HDMI, nie musimy żadnej skrzyni ani laptopa mieć, wystarczy nam takie małe coś i też możemy pracować. Wystarczy nam to w zupełności do przeglądania internetu, do, nie wiem, oglądania YouTube'a, no do takich podstawowych rzeczy. Na pewno nie służy to do tego, żeby tutaj na tym grać w jakieś zaawansowane gry, ale do takiej pracy domowej myślę, że jak znalazł. Jak ktoś nie lubi zajmować sobie miejsca, bo ma go mało, więc tutaj jest to urządzenie akurat jak znalazł do warunków domowych.
No okej, okay, to w takim razie zapytam, jakie swoich doświadczeń, jakie czynności to jest za dużo dla tego komputera?
Ja tutaj z kolegą TeamTalkowym gramy w taką gierkę Dreamland, którą to gierkę prezentował tutaj Tomek, Tworek. Myślę, że taka gierka już bardzo by obciążyła ten komputerek. To już nie jest na jego, że tak powiem, siły.
Rozumiem.
Chociaż niewykluczone, że jakimś tam żółwim tempem udałoby się w to pograć, ale raczej niezalecane.
No i też podejrzewam, że jeżeli ktoś korzysta z komputera na zasadzie podobnej do mnie, to znaczy otwiera mnóstwo aplikacji, chce się potem między nimi przełączać, tu trochę popracuje na czymś, potem na tym, potem jeszcze na czymś innym, no to też może nie być zadowolony z tego urządzenia.
Jeśli ktoś zna te platformy, mówię o platformie gier francuskiej RSG, nie, Quentin. To jest francuski Quentin, no i RS Games, no to tutaj ten komputerek sobie bardzo dobrze radzi i tutaj raczej spokojnie w to można grać. Ale tak jak mówię, graficzne gry, które mają naprawdę dużo grafiki, to już raczej nie bardzo. Natomiast tak jak powiedziałem, no głównie do biura jest to przeznaczone. Właśnie ja się dziwię, że ludzie do tej pory w biurach nie używają takich rzeczy, bo to naprawdę zaoszczędziłoby im miejsca i pieniędzy. Za 400 zł, jak widziałem w niektórych biurach, stoją dele takie leżące, na których stoi monitor i tam już na tym biurku generalnie już nie ma miejsca na nic. Taki komputerek by im rozwiązał sprawę w tym momencie.
Wiesz co, mam jednak dziwne wrażenie, że aplikacje biurowe, mimo tego, że z jednej strony nie wymagają jakoś bardzo wiele mocy obliczeniowej, to z drugiej strony jednak dla procesora typu Atom to może być troszkę jednak zbyt zasobożerne.
Wiesz co?
Zwłaszcza jeżeli pracujemy na większych dokumentach, na większych arkuszach i podobnych rzeczach.
Kojarzysz może taki program biurowy jak Symfonia?
No kojarzę. Nie miałem okazji na nim pracować, ale jak najbardziej kojarzę.
Wiesz co, że tak powiem na próbę, już teraz go nie mam, ale zainstalowałem sobie demo tej Symfonii na tym. No i muszę ci powiedzieć, że całkiem dobrze sobie dawał radę. A to jest dosyć spory program, jak ci jest wiadomo.
No tak, i to jest program bazodanowy jeszcze w dodatku.
Dokładnie. I on sobie tutaj całkiem dobrze dawał radę. Może to nie był, wiesz, demon prędkości, ale dało się na tym pracować. Także no, źle nie jest. 4 giga... 4 razy po giga 200, no w sumie nie jest źle.
No tak, to jest też prawda. Inna rzecz, że te starsze aplikacje, no to nie bardzo są jeszcze przystosowane, mam wrażenie, do pracy na wielu rdzeniach i to może być problem. Ale jeżeli jakaś aplikacja potrafi, no to faktycznie już jest z czego wyciągnąć.
Taki komputerek w kieszeń i idziemy do kumpli, nie?
No dobrze, to może teraz, Krzysztofie, jakaś taka chociaż mała demonstracja praktyczna, jak to działa. Spróbujmy coś pokazać naszym słuchaczom.
Okej. Teraz zrobimy tak. I to pewnie już słychać. To właśnie jest efekt tego komputerka.
No, troszeczkę coś tam słychać, chociaż u ciebie ten sygnał audio jest i tak dość mocno zaszumiony, więc to
ale
nam już tu niewiele...
Ale powinno być słychać takie brumienie.
Tak,
to jest od niego. O, słychać nawet teraz pracę.
Tylko nie słychać. O, słychać też.
No i powiedzmy, że włączymy sobie...
Telewizja 8/10.
Włączymy sobie telewizję i zobaczmy, ja wciskam Enter, zobaczymy, jak długo będzie się odpalał ten program z telewizją. Ciach. Już jest. Ja go już widzę, tylko jeszcze musimy poczekać, aż nam NVDA zakomunikuje, że on jest. Tutaj jeszcze słyszę mnie.
Simple TV.
O,
już mamy.
Odpaliło się. No, czy to takie już, to...
No.
To nie wiem, ale okej. Okay. A powiedzmy na przykład, spróbuj zamknąć teraz tę telewizję, spróbuj odpalić Eltena. Zobaczymy, jak na przykład Elten, znana aplikacja wśród użytkowników, zobaczymy, jak sobie poradzi.
Elten 3/10.
No dobra, odpalamy Eltena. Ciach.
Elten.
Elton już jest na ekranie, tylko jeszcze dźwięk powinien nam się tu pokazać.
Elton 237.
Mamy Eltona.
Jeszcze coś się ładuje.
Nowe wpisy na śledzo.
I jest. No. I to już rzeczywiście odpaliło się dość szybko. No dobrze, a teraz może spróbujmy przejrzeć internet.
Naciśnij klawisz Alter. Zamykanie punkt wyjścia. Pulpit lista. Google Chrome.
Odpalamy Google Chrome. Enter już wcisnąłem. Już mam...
Google Document.
Chciałem powiedzieć, że mam na ekranie, także on już się odezwał. No cóż możemy wpisać? Może Onet wpiszemy.
Pasek adres o e t kropka l onet.pl zaznaczone onet.pl oznaczone.
Już mamy, ja już widzę na ekranie, tylko że jeszcze NVDA musi ładować się.
No to ciekawe, kiedy się załaduje. Tu już widać...
O, podniecony link trafika.
Już jest załadowany.
No dobrze, a na przykład taka prosta strona jak strona Tyflo Podcastu. Jak ona się będzie ładować?
Pasek adresu i wyszło.
Moment, bo źle zrobiłem.
I o t o c a e t kropka e t tyflopodcast kropka n dialog tyflopodcast audycja dla niewidomych.
I tu już zadziałało to szybko. Także jak widać, no, niektóre strony ładują się wolno, niektóre strony ładują się szybko. Ogólnie komputer sprawia wrażenie takiego dość responsywnego momentami. A zobaczmy, bo jestem ciekaw, jak na przykład restart systemu. Załóżmy, że go uruchomisz ponownie i zobaczymy, ile czasu nam się będzie on uruchamiał.
Zamykanie systemu. Uruchom ponownie. Pulpit lista. Dobrech. Bezpieczny pulpit.
Tak. I teraz jeszcze czekamy.
Jeszcze się nie zamknął.
No tak, bo on musi tam sobie wszystko... O teraz się...
Zamknął się.
Słychać brumienie.
Tak, bo się musi dźwięk załadować. Już mamy modekom na ekranie.
Owszem. Teraz się ładuje. Jeszcze nie ma dźwięku.
Tak. Cały czas jest modekom.
I to podejrzewam chwilę potrwa. O... I pewnie już teraz Windows się ładuje.
Tak, Windows się ładuje. Teraz mamy już, zapraszamy. Jeszcze chwila. I się powinno
NVDA
załadować.
Już zadźwięczał.
Ładowanie NVDA, proszę czekać. Pasek zadań. Połączono z serwerem.
Tak, no i tu jeszcze komunikat połączono z serwerem, to dlatego, że ty sobie zdalnie też sterujesz tym komputerem.
Tak, bo nie chce mi się na tej klawiaturce, wiesz, bo ona jest trochę mała, żeby tutaj,
no jasne.
Tu chodzi, żeby jednak w audycję trochę szybciej się posługiwać, więc mam tutaj za pomocą, no, także taka jest prędkość ładowania systemu. Myślę, że całkiem nieźle.
To Krzysztofie, zapytam teraz tak, do czego ty wykorzystujesz ten komputer? Do czego on tobie, jako prowadzącemu tę dzisiejszą audycję się przydaje?
Ja ten komputerek używam do kilku rzeczy, ale takim głównym jego zadaniem jest projekcja, czyli mam tutaj w studiu podwieszony projektor na suficie. I ten komputer podłączony jest do tego projektora właśnie przez HDMI.
Aha.
I ja po prostu mam dwie opcje. Projektor UF jest z Androidem, co może jak za jakiś czas też na jego temat zrobimy audycję, bo fajny jest. Ale ma też właśnie źródło HDMI i przy pomocy właśnie tegoż źródła i przy pomocy tego komputerka ja sobie tutaj różne rzeczy oglądam, między innymi właśnie sobie Iple odpalam i sobie oglądam albo coś w tym stylu. I to się w ogóle wbrew pozorom nie tnie. To działa jak należy. Więc on mi tutaj służy bardziej w celach projekcyjnych. Ale jakbym chciał, to mogę go właśnie, tak jak powiedziałem, zabrać do znajomych. W razie, gdyby mi się coś przypomniało, chciałbym coś pokazać albo coś zrobić, to w każdej chwili mogę go wyjąć z kieszeni, podłączyć i zademonstrować bez problemu.
Jasne. Czyli komputer przenośny, przenośny firmy Modecom, Modecom, przypomnijmy, tak się to
Modecom.
Pisze. Tak. 400 zł to jest cena. Coś jeszcze chciałeś dodać, tak?
Coś jeszcze chciałem dodać. Aha. Oprócz samego komputera w pudełku mamy przejściówkę, mamy zasilacz 5-woltowy, no bo na tyle on właśnie chodzi. I tyle w sumie. Nic tam więcej w pudełku nie znajdziemy. Jedyny minus, a ja bardzo takich rzeczy nie lubię, ale no cóż, firma Modecom najwyraźniej mniej dba o swój sprzęt, ponieważ każdy pendrive, jakikolwiek, ma taką zaślepkę na tą wtyczkę, gdzie się wsuwają do gniazda, a to niestety nie ma. Niestety.
No może też nie każdy, natomiast no większość ma i powinna mieć, szczególnie, że no to nie jest tani pendrive, tak? Pendrive kosztujący 400 zł. To fajnie by było, no, żeby
raczej.
Jednak. Chociaż jakaś taka gumowa osłonka była na to, na tę wtyczkę HDMI.
Dokładnie. Coś, co by jakby ochroniło chociażby przed kurzem, kiedy się tego nie używa. Bo to różnie bywa potem. Ja już się nieraz przekonałem, że jak się nie wyczyści, to nie będzie łączyło i niestety nic tego
nie
będzie.
I będzie problem.
I będzie problem. Ja mogę jeszcze pokazać ewentualnie, jak on szybko się łączy z telewizorem.
Okej.
Brak następnej. Start top M, pulpit lista, top T, total T, telewizja.
Bo samo odpalenie tego Simple TV to jest jedna rzecz. O, właśnie się odpalił. Teraz jeszcze musimy poczekać, aż się załaduje wszystko.
Simple TV, C. C.
Okej.
Playlist channels, Polsat Gamest. Polsat 2 HD Strea, Polsat 1,
Polsat 2 mamy akurat pod ręką.
Simple TV Polsat 2 HD.
Już nam się ładuje Polsat. To już niestety trochę musi potrwać, bo to już pewnie za...
Katarzyna chce zdobyć niezbite dowody zdrady swojego męża. W tym celu udaje się do biura detektywistycznego.
Myślę, że Tomka łączy coś więcej z jego byłą dziewczyną.
Także myślę, że
działa.
Ta prędkość łączenia się też jest w miarę zadowalająca, jak na taki sprzęt.
No tak, no bo ten sprzęt jest, przypomnijmy, to jest mały sprzęt, to jest mały komputerek, kosztujący też no, stosunkowo niewielkie pieniądze. Przypomnijmy, 400 zł komputer 400 firmy złotych, Modecom. No. Oczywiście Modecom. Na tych parametrach, o których wspomniałeś, oparty, czyli 4 tak. GB RAMu, 16 GB pamięci wewnętrznej i Intel Atom 1, ile gigaherca? 200, tak? 1200. Tak. 1200 GHz, 1200 MHz. Tak, dokładnie.
Myślę, że to jest taki, bym powiedział, komputer na każdą kieszeń.
Owszem, jeżeli komuś do czegoś coś takiego będzie potrzebne, to czemu nie? Często się wykorzystuje właśnie tego typu małe komputerki jako tak zwane domowe centra rozrywki. Można sobie tam zainstalować programy.
A dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy inteligencja różnych producentów, różnych sieci neuronowych i tak dalej, tych wszystkich inteligentnych domów i tak dalej, cały czas idzie do przodu, to i na takim komputerku można sobie całkiem fajne centrum domowe zbudować i sterować wszystkim w domu bez konieczności uruchamiania całej tej skrzyni stacjonarnej, która nam pożera tyle prądu, że potem się nie możemy z rachunkami połapać.
No, gdzieś też można sobie podłączyć taki mały komputerek z tyłu za telewizorem i po prostu z niego korzystać. Są też te wszelkiego rodzaju uniwersalne piloty i zapewne tu by dało się dokładnie też taki pilot podłączyć tym sterować. Także no, jest ileś pomysłów. Jest to pole do popisu dla ludzi kreatywnych. Na pewno tego typu sprzęt można w taki czy inny sposób wykorzystać. Sprzęt firmy Modecom piszemy, przypomnę Modecom, nazwę tej firmy, a urządzenie ma i prezentował dziś w Tyflopodcaście Krzysztof Bruzda. Bardzo ci, Krzysztofie, dziękuję.
Dziękuję również.
I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania w kolejnym odcinku Tyflopodcastu.
Był to Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.